Strefa szefa.
Audycja Strefa szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur. Witam Państwa bardzo serdecznie. W zeszłym tygodniu, jak stali słuchacze pamiętają, była audycja o różnorodności na rynku usług rozwojowych. Mówiliśmy o szkoleniach, o coachingu, o mentoringu, o mentoring fieter i o wszystkich innych formach, które wspomagają rozwój pracowników i które można zakupić albo wynająć, albo w jakiś inny sposób wdrożyć w firmie i dzięki temu wspomóc rozwój pracowników. No ale oczywiście najpopularniejszą z tych form nadal są szkolenia i tych szkoleń dotyczyło najwięcej maili, które od Państwa przyszło. Bo posypały się maile pod tytułem. Z jednej strony były to maile, że szkolenia to syf, bo już wszyscy we wszystkim zostali przeszkoleni 15 razy i ciągle słuchać to samo na każdym szkoleniu, że te same dowcipy, te same gry, te same przykłady i że to już zaczyna być nudne i że ten poziom szkoleń bardzo się obniżył i to, rozumiem, piszą głównie pracownicy wielkich korporacji, którzy rzeczywiście są przeszkoleni we wszystkie możliwe strony, ze wszystkich możliwych tematów, nawet tych, które nie do końca pewnie są im potrzebne. A z drugiej strony przyszło wiele maili, które mówiły, ale o czym wy mówicie w tym radiu? Przecież my marzymy o jakimkolwiek szkoleniu, wszystkiego uczymy się sami, z internetu, od znajomych, szukamy informacji w książkach, bo nasz szef, nasza firma nie jest w stanie zapewnić nam nawet najmniejszego szkolenia, czy to z obsługi klienta, czy ze sprzedaży i my marzymy o jakimkolwiek szkoleniu. No, rzeczywiście prawdopodobnie jest tak, że to zależy. Jak to jest jedyna dobra odpowiedź dla psychologa, to zależy. W zależności w jakiej firmie jesteśmy, z jakim szefem mamy do czynienia, to albo mamy zdanie o szkoleniach takie, że wszystko już było i teraz zaskoczcie mnie, żebym w ogóle chciał się uczyć, albo takie, że no wszystko, cokolwiek dacie, to wezmę z podziękowaniem, bo chciałbym się rozwijać. O szkoleniach dzisiaj sobie porozmawiamy. O tym, jak sprawdzać efektywność szkolenia. O tym w ogóle, jak zrobić dobre szkolenie i po czym poznać, że to było dobre szkolenie. Dobre, to znaczy dające coś więcej niż podręcznik i długopis o osobie, która w nim uczestniczy. O szkoleniach dla szkoleń i o tych, którzy chcą się szkolić, to właśnie dzisiaj będzie audycja. Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną, a potem rozpoczynamy dyskusję. Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur. Od razu powiem, że dzisiejszą audycję realizuje Karol Kowalewicz, wydaje Małgorzata Wołczyńska, a rozmawiamy o szkoleniach. W studiu Państwa i moi goście, pani Anna Zaręba, trener biznesu, facylitator, coach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Agnieszka Staroń, właścicielka firmy Maga Consulting, coach, trener i autorka bloga Przyjazny Coaching. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie trenerki, czyli panie, które od podszewki i chyba najdokładniej znają cały system przygotowywania, prowadzenia i potem sprawdzania efektywności szkoleń, ale opowiedzmy sobie najpierw o samych szkoleniach. Co to jest szkolenie, jakie są rodzaje szkoleń, żebyśmy wiedzieli, czy rozumiemy dokładnie to samo, mówiąc szkolenie.
Najczęściej szkolenie to jest taka sytuacja, kiedy jest trener, który na czymś się zna jakieś zagadnienie, i grupa osób, którym trener tę wiedzę przekazuje. Przy czym mówimy trener, nie nauczyciel, dlatego że szkolenia mają charakter warsztatowy, interaktywny. Troszkę inny jest system pracy niż w takim trybie nauczyciel-uczeń. Inna relacja, bardziej partnerska tak naprawdę również. W każdym bądź razie ktoś przynosi wiedzę w głowie, w teczce, w komputerze i w materiałach szkoleniowych, bo w różnych rzeczach, i przekazuje tę wiedzę w zaplanowany wcześniej sposób grupie uczestników szkolenia.
A ta grupa, to dwie osoby to też grupa, 100 osób to też grupa?
Zdarza się, także dwie to grupa i 100 to grupa. Aczkolwiek najczęstszą grupą szkoloną to są takie grupy o liczebności kilkunastu osób, czy blisko 10, od blisko 10 do, nie wiem, 14, 15. Tak, żeby z każdym można było chwilkę porozmawiać, zamienić słów kilka, a jednocześnie i każdego zaangażować w ćwiczenia, w zadania, tak? Także, żeby to nie było 20, 30 czy więcej, bo wtedy to się robi po prostu wykład.
Ale też są takie rodzaje szkoleń, gdzie jest tylko jedna osoba, która się uczy.
Tak, im szkolenie jest z mniejszą ilością osób, tym ono jest w zasadzie bardziej efektywne, szczególnie wtedy, kiedy chodzi o treningi umiejętności, kiedy zależy nam na pokazaniu jakichś szczegółowych zachowań, czyli na przykład trening na stanowisku pracy, kiedy jest jedna osoba z trenerem, bądź na przykład treningi wystąpień publicznych czy prowadzenia zebrań, gdzie może być część przynajmniej treningu z jedną bądź z niewielką ilością osób.
A te treningi na miejscu pracy czy też przy miejscu pracy, to najczęściej dla kogo są organizowane? Bo to dosyć kosztowna sprawa, wynajmować trenera dla jednego kursanta.
Przede wszystkim chyba wtedy rzadko jest wynajmowany trener. Częściej robi to trener wewnętrzny lub menedżer, przełożony osoby, która jest szkolona.
Może też być taka sytuacja, kiedy jest trener wynajmowany do pewnej grupy pracowników, jednak pewne czynności wykonuje przy miejscu pracy. Choć rzeczywiście najczęściej robią to trenerzy wewnętrzni.
Istnieje też takie, nie wiem czy potoczne, ale rozróżnienie na szkolenia tak zwane twarde i tak zwane miękkie. Jakby ktoś z naszych słuchaczy nie wiedział, to jak byśmy scharakteryzowali te twarde i miękkie szkolenia?
Ja o tych miękkich mówię najczęściej interpersonalne, bo one dotyczą de facto umiejętności międzyludzkich, bardzo różnych, od prostej komunikacji, sposobu zadawania pytań, po umiejętności zarządzania ludźmi, czy motywowania ich na przykład, ale skupiają się na różnych zachowaniach międzyludzkich i najczęściej nie ma tam bardzo precyzyjnych procedur. Natomiast szkolenia twarde to by były właśnie takie wtedy, kiedy przekazujemy wiedzę, która jest używana w proceduralny sposób, bardzo precyzyjny, na przykład jak używać jakiegoś narzędzia związanego z badaniem kompetencji.
Albo szkolenia twarde to szkolenia związane z twardą wiedzą, z merytoryką dotyczącą jakiejś dziedziny.
Na przykład szkolenia BHP.
Szkolenia miękkie, tak jak Agnieszka powiedziałaś, to jest przede wszystkim szkolenia z umiejętności interpersonalnych.
A wyobrażam sobie, że są też takie tematy, które łączą zarówno szkolenia, takie tematy twarde, merytoryczne, jak i umiejętności interpersonalne. Czy wtedy one przeważają, są jakoś zaliczane do którejś z tych grup, czy mówi się na przykład mieszane szkolenia?
No nie. Nie mówi się szkolenia mieszane chyba. Ale ja się nie zetknęłam z takim określeniem.
Przeważnie one są mieszane, tak? Przeważnie w tych twardych szkoleniach są elementy interpersonalne, chociażby przez to, że w tej chwili już odchodzi się od typowo wykładów czy szkoleń wiedzowych wyłącznie, z tego względu, że każdy z nas umie czytać i mamy dostępną wiedzę w internecie wszędzie. Natomiast to, co się dzieje na szkoleniach, to jest oparte na interakcjach między ludźmi, wymianie doświadczeń, czy treningu umiejętności.
No ale tak sobie myślę, że są jeszcze chyba takie szkolenia, gdzie właściwie nie mówi się o żadnych umiejętnościach interpersonalnych. Na przykład szkolenie dla księgowych z nowych przepisów prawa,
tak,
z interpretacji.
To są oczywiście, to są zdecydowanie twarde szkolenia. Chyba że osoby szkolone i trener umówią się na to, na przykład, że elementem szkolenia będzie zastanowienie się, jak przekazać informacje o tych nowych przepisach pozostałym pracownikom. Jasne. Albo w jaki sposób w związku z nowymi przepisami skłonić pracownika do ich przestrzegania.
Co oznacza, że właściwie każde szkolenie może mieć elementy twarde i miękkie, a nazywamy je twarde lub miękkie w zależności od tego, co przeważa. Dobrze
zrozumiałam?
Tak. Proszę Państwa, rozmawiamy o szkoleniach. Za chwilę krótka przerwa na skrót informacji Radia Tok FM, a potem będziemy rozmawiali o tym, jak przygotować dobre szkolenie, jak je zaprojektować, a potem jak sprawdzić, czy ono było dobrze przeprowadzone i czy przyniosło efekty. Przypomnę, gośćmi w studio są pani Anna Zaręba, trener biznesu, facilitator i coach, i pani Agnieszka Staroń, właścicielka firmy Maga Consulting, trener i coach. A teraz skrót informacji Radia Tok FM.
Strefa szefa.
Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, w studiu państwa i moi goście. Pani Agnieszka Staroń, właścicielka firmy Maga Consulting, trener i coach. I pani Anna Zaręba, trener biznesu, facilitator, coach. Chociaż właściwie powinnam przedstawiać panie trenerkami. Tak, i tak. Facilitatorkami, czyli trenerka biznesu i facilitatorka.
To bardzo trudno się zgrywa stylistycznie ze słowem coach, ponieważ tutaj nie ma rodzaju żeńskiego. I coach, trenerka, facilitatorka jakoś mi zgrzyta.
Kołczoszka,
kołcza,
kołczyni, kołcza, no, ministra, no, kołcza.
Niektórzy mówią
kołcza. Nie ma, tak? Nie
zetknąłem się. Jako psycholog osobiście się zawsze buntuję przeciwko psycholożce, no bo uważam, że jeżeli mężczyzna będzie nazwany psycholożkiem, to ja mogę być psycholożką. Natomiast jest w języku polskim przecież piękne słowo, nieodmienne, kobieta, psycholog. Idę z psycholog, z tą psycholog, mówię o psycholog. W związku z tym nie trzeba na siłę wynajdywać psycholożki.
No to prawda, nie trzeba, aczkolwiek rzeczywiście tutaj w zestawieniu coach, trener, ja po prostu przedstawiam się męską formą i zakładam, że to mi jakoś nie szkodzi szczególnie.
Drogie panie, w takim razie nie trenerki, tylko drogie panie, porozmawiajmy w takim razie o tym, jak przygotować szkolenie. Bo ludzie sobie myślą, szkolenie, no to człowiek się uczy, to może tak jak w szkole to wygląda, że jest ktoś, kto mówi właśnie, czy są prace domowe, czy to jest lekcja, jak to wygląda, jak się przygotowuje szkolenie, właśnie patrząc na to od tej strony osoby, która potem je prowadzi.
To jeśli chodzi o rodzaje szkoleń, to jeszcze są takie dwa rodzaje, o których nie powiedziałyśmy, mianowicie szkolenia zamknięte i otwarte, czyli szkolenia, w których szkoli się jakąś określoną grupę w firmie i ta grupa ma jakieś potrzeby mniej więcej sprecyzowane. Trzeba włożyć trochę wysiłku w ich precyzowanie. I szkolenie otwarte, gdzie ze strony trenera wychodzi propozycja, jaki będzie zakres tego szkolenia, a ludzie na nie się zapisują lub nie zapisują, zależnie od zasobów finansowych i zawartości tejże propozycji.
Ale czy to znaczy, że zamknięte? Skąd wiemy, że ta grupa ma sprecyzowane oczekiwania?
Bo to jest sytuacja, w której firma się zwraca do trenera, bo jest jeszcze jedna sytuacja taka, gdzie szkolenie prowadzi trener
wewnętrzny.
Tak. Właśnie. Ja mówię o sytuacji, kiedy szkolenie prowadzi trener zewnętrzny, spoza firmy. Firma zgłasza się do mnie i mówi, potrzebujemy szkolenie z takiego i takiego tematu. Dla takiej i takiej grupy pracowniczej.
A, czyli to jest po prostu szkolenie dla pracowników jednej firmy.
Jednej firmy, często bardzo również jednego określonego działu. I wtedy moja praca zaczyna się de facto od zadania mnóstwa pytań po to, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację tego działu, potrzeby szkoleniowe i cele tego szkolenia. W tej chwili prowadzę taką rozmowę, gdzie ktoś się do mnie zwrócił z prośbą o przeprowadzenie określonego szkolenia. Najczęściej to jest tak, że zwraca się ktoś z działu HR, czy personalnego, czy zajmującego się rozwojem pracowników. I ja zapytałam, dobrze, to skoro te osoby wykonują bardzo różne prace, pomimo że są w jednym dziale, to dlaczego potrzebne im jest szkolenie akurat z tego zakresu, który był związany z wzajemną współpracą? No i tutaj się okazuje, że pani, z którą rozmawiałam, potrzebuje wrócić do szefa działu z tym pytaniem. Czyli trzeba zobaczyć, jak wygląda ten obrazek i dowiedzieć się, jak on ma wyglądać w wyobraźni zleceniodawców. Upewnić się w swojej głowie, że tak powiem, czy to się da, żeby on tak wyglądał, czy szkolenie da takie korzyści, jakich klient oczekuje. No i dopiero na podstawie tych danych układać program szkolenia.
Natomiast bardzo pewnie ważne jest
w szkoleniu wewnętrznym. Pewnie.
Bardzo ważne jest, żeby zaczynać zawsze z wizją końca. Żeby w momencie, kiedy zastanawiamy się nad tym, co danej grupie jest potrzebne, od razu zastanawiać się, co chcemy osiągnąć, czyli to powiązanie celów szkolenia z efektami, jakie mamy uzyskać, jest ważne już od początku na etapie badania analizy potrzeb. I tu jest właśnie ta główna różnica między trenerem wewnętrznym a trenerem zewnętrznym. Miałam okazję być w obu rolach.
No właśnie, bo pani tak. jest też byłym wieloletnim trenerem wewnętrznym, więc zna pani taką specyfikę wewnątrz organizacji.
Tak, rzeczywiście te role trenera wewnętrznego i zewnętrznego trochę się różnią, choć obecnie powiedziałabym, że ta różnica może się zacierać. A dlaczego? Trener wewnętrzny ma większy wpływ na to, na ten etap przedszkoleniowy, na ten etap przygotowawczy, kiedy angażuje się nie tylko trenera, ale również bezpośrednie interakcje zachodzą między menadżerem a trenerem. I no, idealna sytuacja jest wtedy, kiedy obie osoby, a być może jeszcze ktoś z uczestników szkolenia jest w stanie przygotować to, co się będzie działo, z takim założeniem właśnie bardzo powiązania z celami, z tym, co ma być osiągnięte. W przypadku trenerów zewnętrznych bardzo rzadko jest taka możliwość, żeby być w kontakcie bezpośrednim z osobami najbardziej zainteresowanymi. To też często miałam do czynienia jako trener zewnętrzny z taką sytuacją, że mijały się te cele, które zostały wyznaczone przez organizację, z tymi potrzebami uczestników, które im są potrzebne w pracy. To jest mocno niekomfortowa sytuacja zarówno dla trenera, jak i dla uczestników.
Też z tego powodu przed szkoleniami bardzo warto jest zawalczyć o możliwość dokonania diagnozy potrzeb opartej o bezpośredni kontakt z uczestnikami. Bo teraz jeśli ja na przykład telefonuję do kilkorga uczestników szkolenia i dowiaduję się, że oni zeznają w taki sam sposób mniej więcej, w jaki mówi ich szef czy przedstawiciel HR-u organizujący szkolenia, to jest wszystko okej. Ale kiedy słyszę, że ich potrzeby są inne, no to wszczynam alarm i zastanawiamy się wspólnie z klientem nad jakąś rewizją zakresu tego szkolenia albo nad wskazaniem uczestnikom, dlaczego takie właśnie szkolenia, a nie inne, będzie im przydatne, potrzebne, tak? Bo to są takie sytuacje na przykład, że uczestnicy nie wiedzą, że jest planowana restrukturyzacja i że będą im potrzebne nowe kompetencje, albo że szef z daleka widzi troszeczkę inne potrzeby, czy inaczej je widzi, albo ma bardziej biznesowy punkt widzenia, ludzie mają taki bardziej międzyludzki, relacyjny. No, różne mogą być przyczyny tego, ale bardzo ważne jest, żeby na etapie przygotowywania szkolenia zweryfikować, czy uczestnicy widzą swoje potrzeby i swoje cele tak samo, jak te osoby, które szkolenie organizują ze strony firmy.
Rozumiem, że łatwiej jest przygotować szkolenie zamknięte w takim razie, bo mamy konkretną grupę i jest takie określenie, szyjemy na miarę to szkolenie pod konkretną grupę.
Przygotować jest łatwiej, ale prowadzić już nie.
Już nie.
Dlatego, że na szkolenie otwarte zgłaszają się osoby, które naprawdę chcą takie szkolenie przejść, które chcą tej wiedzy. A na szkolenie zamknięte ludzie są wysyłani i ich motywacje są różne.
Jest istotne, żeby przed szkoleniem otwartym również mieć kontakt z uczestnikami. To w zasadzie
tylko jest taka możliwość.
Nie ma
tak.
znaczenia, czy szkolenie jest otwarte, czy zamknięte. Jeżeli to ma być rzeczywiście efektywne szkolenie, trzeba się dowiedzieć, czego ci ludzie tak naprawdę potrzebują i czego po tym szkoleniu oczekują. Jeżeli nie da się zrobić, bo często masz rację, Agnieszko, że nie da się tak zrobić wcześniej przy szkoleniu otwartym, żeby
zbadać. Na kontaktu ludzie
tak.
się zgłaszają w ostatniej chwili, nie mają czasu na jakąś dłuższą rozmowę.
Wtedy zawsze warto mieć zaprojektowany czas w trakcie szkolenia, żeby do tych potrzeb uczestników i oczekiwań dotrzeć.
Ale, bo mnie interesuje właśnie ten sam moment już szkolenia. Jak to wygląda? Czy to jest tak, że staje trener i mówi, otwórzcie podręczniki, właśnie, czy są podręczniki? Otwórzcie podręczniki na stronie drugiej, tam jest napisane na przykład, jak zadawać dobre pytania. I ćwiczymy. Proszę, pan czyta.
W odwrotnej kolejności. To znaczy, rzeczywiście, ja najczęściej pracuję w taki sposób, że buduję przy pomocy zabawy, gry, dyskusji, jakieś doświadczenie uczestników, a dopiero potem, jeśli w ogóle, sięgają do materiałów szkoleniowych. Ja bym tego nie nazywała podręcznikiem, to najczęściej jest kilkanaście stron takiego materiału, który ma być rodzajem przypominałki, gdyby coś było potrzebne później, a umknęło z pamięci. I ja mam takie przekonanie, że jeśli materiał ma więcej niż kilkanaście czy dwadzieścia stron, to po prostu już nikt w niego nigdy nie zajrzy, bo za dużo czytania i za dużo zaglądania.
Czasami są też, Agnieszko, manuale, tak? Czyli jeżeli jest zależnie od tematu,
do twardych szkoleń
przede
wtedy,
wszystkim
tak.
Do twardych szkoleń, niezbędny jest jakiś element ćwiczeniowy zawarty w podręczniku, powiedzmy w ćwiczeniach, tak?
I wtedy to są ze ćwiczeń,
tak.
Natomiast na takim szkoleniu tak zwanym miękkim, jak żeśmy powiedziały, to rzeczywiście najpierw jest doświadczenie, albo najpierw jest jakiś zbiór doświadczeń wynikający z dyskusji z uczestnikami, a potem dopasowywanie treści szkoleniowych w taki sposób, żeby pokazać, jak one mogą ułatwić życie, usprawnić pracę, poprawić efekty. I czasem się podręcznik przydaje. Ja staram się tak pracować, żeby przynajmniej ludzie mieli możliwość zobaczyć, co w tym podręczniku jest, tak? Co w tych materiałach szkoleniowych jest, żeby wiedzieli, z jakiego powodu do niego wrócić po prostu. Natomiast nie jest to najważniejszy punkt szkolenia.
Ale powiedziała pani w pierwszej części audycji, że szkolenia są prowadzone w sposób interaktywny i warsztatowy.
Tak.
To jakbyśmy wreszcie powiedzieli o tym warsztacie.
Mm-hmm.
Rozumiem, że są tam wykonywane jakieś ćwiczenia. Ale
ćwiczenia,
jakie?
Zadania,
jakie
zabawy.
Jakie znamy w ogóle takie formy warsztatowe? Co, załóżmy, że słucha nas osoba, która właśnie weszła na rynek pracy, chciałaby pójść na jakieś szkolenie i nie bardzo wie, czego się może spodziewać. Na przykład, czy zostanie wyrwana na środek, czy nie, czy będzie... Tak, jakie są takie formy warsztatowe, które mogą się na szkoleniach pojawić?
To zależy od szkolenia, czy zostanie wyrwana na środek chyba.
Tak, dużo zależy od tego, jakie to jest szkolenie, ale oczywiście może się spodziewać różnych rzeczy. Może się spodziewać zabawy klockami, może się
piłką.
Piłką, tak, sznurkami, różne dziwne rzeczy mogą się jako narzędzia pojawiać. Natomiast wszystko to służy temu w wykształceniu doświadczenia. Tak jak Agnieszka powiedziała, my działamy, myślę, wszyscy trenerzy działają według pewnego schematu, który jest schematem uczenia się ludzi dorosłych. Moim tutaj wzorcem jest cykl Kolba. Czyli taki cykl uczenia się, w którym zaczynamy od doświadczenia, przemyślamy pewne rzeczy, wyciągamy wnioski, formujemy teorie i wdrażamy w życie to, czego się nauczyliśmy. I tak naprawdę każde ćwiczenie, jak i całość warsztatu powinno się w takim cyklu zawrzeć, żeby było ono efektywne.
Czyli robimy najpierw jakieś ćwiczenie.
Tak.
Rozumiem, że to może być albo symulacja, albo scenka z życia, albo, nie wiem, gra negocjacyjna, jeżeli to są jakieś ćwiczenie,
jakiś element prezentacyjny, gdzie ktoś występuje, jakaś zabawa, w której która
wszyscy
pokazuje pewnego
udział.
Rodzaju mechanizmy, w której biorą udział wszyscy, albo część bierze udział, a część obserwuje z boku.
Dobrze, czyli rozumiem, że wszyscy mają to samo doświadczenie dostarczone.
Tak.
Potem trzeba to
w jakiś sposób omówić, przeanalizować tak, żeby wszystkie osoby dostrzegły wnioski, jakie z tego doświadczenia płyną.
Czy to znaczy, że można zrobić na przykład grupową dyskusję, czy trener omawia? Co tu trzeba zauważyć?
Można tak i siak, ale dla ludzi jest zawsze ciekawie, jak sami mogą powiedzieć i więcej zapamiętują.
Trener też zadaje pytania, które pozwalają wyciągać wnioski. Także ułatwia ludziom, którzy być może sami niekoniecznie umieliby wnioski wyciągnąć.
Albo obawiają się po prostu, tak? Są w środowisku zawodowym i trochę nie chcą wypaść jak ktoś, kto źle coś zrozumiał na przykład.
Albo tak sobie myślę, że czasami przychodzą ludzie już na takim stanowisku, że od nich się oczekuje, a przynajmniej oni mają poczucie, że od nich wiedzą, się oczekuje, że już wiedzą.
Że wiedzą i że potrafią, tak. A jeśli nie wiedzą i nie potrafią, to są ze względów ambicjonalnych w wyjątkowo trudnej sytuacji i wtedy odpowiadanie na pytania trenera jest znacznie łatwiejsze, tak.
Czyli wspólne doświadczenie jakieś, potem dyskusja albo wyciąganie wniosków. No dobrze, wyciągnęliśmy wnioski i...
I zastanawiamy się, co z nimi zrobić w prawdziwym życiu. Tak, tutaj się pobawiliśmy klockami, kijkami, sznurkami, a później kończy się szkolenie, zaczyna się prawdziwa praca i trzeba się zastanowić, jak te rzeczy wdrożyć.
Czyli wyciągamy wnioski na poziomie teoretycznym, czyli już nie to, co z klocków wynikało, tylko to, jak można by było to zastosować w życiu, jak to może przebiegać dalej. No i najlepiej by było, żeby uczestnicy sobie zaplanowali wdrożenie.
Super, to ja poproszę szybką próbkę. Uwaga, osobami szkolonymi będą dziennikarze radiowi. Początkujący dziennikarze radiowi. Problem, z jakim się spotykają początkujący dziennikarze radiowi, jest na przykład to, że zaproszony gość w pewnym momencie
milknie.
Gość za nie mówił z różnych powodów, ale za nie mówił. Padło pytanie, cisza w eterze, wiadomo, że to jest morderstwo dla radia. Czyli robimy sobie scenkę.
Prowadziłam kiedyś podobne szkolenie dla osób, które miały prowadzić program telewizyjny i były do tego przygotowywane. I ćwiczyliśmy między innymi przeformułowywanie pytań. Ćwiczyliśmy krótkie przygotowywanie gości do rozmowy przed wejściem na wizję. I ćwiczyliśmy również wzajemne wspieranie się, ponieważ program był w parach. Wzajemne wspieranie się, tak jak my tutaj z Anią odzywamy się zamiennie. Mhm.
Myślę, że kluczowe w tym byłoby ćwiczenie umiejętności zadawania właściwych pytań. I do tego można oczywiście zrobić scenkę, ale można też wejść różnymi zabawami, żeby bardziej utrwalić tą umiejętność.
Na przykład jaka zabawa?
To już... Na przykład zabawa w odkrywanie, co jest na rysunku, którego pani nie widzi.
Albo kim jestem, jaka sławna osoba jest napisana na flipcharcie czy na...
Kalambury.
Kalambury, tak, bardzo.
Bardzo znane jako zabawa w kalambury i zadawanie właśnie różnego rodzaju pytań.
No i potem, rozumiem, jest ten straszny wygibaniec umysłowy, który ma przełożyć tą zabawę w kalambury na realne zachowania w studio.
Tak, na przykład zadanie tego samego pytania w kilku różnych wersjach. Na przykład rozmowie z gościem przed wejściem do studia i opowiedzenie mu, w jaki sposób, jak w ogóle będzie wyglądał ten program, w jakiej on sytuacji się znajdzie. Ja pamiętam po prostu jako totalną traumę swoją pierwszą w życiu wizytę w studio telewizyjnym, gdzie nikt mi nie dał nawet 30-sekundowej instrukcji. Ja byłam przerażona. To, że tego nie było widać, to jest jakiś chyba cud.
Magia.
Ale byłam rzeczywiście przerażona. I uważam, że taki instruktor jest bardzo potrzebny po prostu, tak? I po prostu wyobrażenie sobie, jak to zrobię na miejscu już w studiu.
Proszę Państwa, Państwa i moimi gośćmi są pani Agnieszka Staroń, właścicielka firmy Maga Consulting i pani Anna Zaręba, trenerka biznesu, facylitatorka i
proszę tego nie robić.
Po prostu coach. Zapraszam na skrót informacji Radia Tok FM.
Strefa szefa.
Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, w studiu Państwa i moi goście. Pani Anna Zaręba, trenerka biznesu, facylitatorka i coach, i pani Agnieszka Staroń, właścicielka firmy Maga Consulting, trenerka i coach również. Rozmawiamy o szkoleniach, przeszliśmy przez to, jakie mamy w ogóle szkolenia na rynku, jak otwarte, zamknięte, miękkie, twarde, szkolenia wieloosobowe, szkolenia pojedyncze. Potem powiedzieliśmy sobie, jak się projektuje takie szkolenie, jak wygląda cykl Kolba, dobrze pamiętam,
tak,
który pozwala lepiej uczyć się nowych umiejętności. I to ładnie wygląda, tylko że potem ci ludzie po szkoleniu wracają do pracy. No i właśnie, a albo wdrażają to, czego się nauczyli, albo nie wdrażają, albo próbują i im nie wychodzi, albo wdrażają i mówią, a może na szkoleniu to wychodzi, ale w życiu to tak nie ma.
To mówią na szkoleniu już.
Często mówią na szkoleniu
i elementem szkolenia jest pokazanie, że to się da w życiu zastosować. Stąd ten cykl Kolba, tak? Czyli zastanawianie się nad tym, jak to wdrożyć, które kawałki da się wdrożyć, które trzeba jakoś zmienić, żeby wdrożyć.
To co musi być spełnione, żeby po takim szkoleniu nastąpiła realna zmiana? To znaczy, żeby to szkolenie, no właśnie, oprócz wniesienia tego podręcznika czy zeszytu ćwiczeń i długopisu, bo zazwyczaj też się długopis dostaje na szkoleniach, wiem, bo byłam, to żeby można wynieść coś jeszcze.
Pani redaktor, na ten temat poprosimy następne 2 godziny programu.
No nie, mamy 15 minut, dajemy.
Bardzo ważne jest to, że właśnie ten etap wdrożenia. To znaczy nie może uczestnik szkolenia zostać sam sobie po szkoleniu, tylko warto, żeby dostał jakieś wsparcie. I tutaj wspominaliśmy wcześniej o zaangażowaniu bezpośredniego przełożonego. W moim pojęciu ta rola jest kluczowa, jeżeli chodzi o wdrożenie. Jeżeli uczestnik po szkoleniu ma wsparcie swojego przełożonego, jest sprawdzany, w jaki sposób on sobie radzi z wdrażaniem, wtedy jest szansa, że to szkolenie będzie długoterminowo skuteczne.
Miałam przyjemność i tworzyć, i współpracować w takich projektach, gdzie to wsparcie szefa zaczynało się przed. To znaczy przed szkoleniem powstawał rodzaj kontraktu szkoleniowego pomiędzy każdym uczestnikiem a przełożonym. Ten kontrakt to była umowa dotycząca tego, z jakiego powodu uczestnik potrzebuje tego szkolenia i co z tymi nowymi umiejętnościami będzie mógł zrobić po szkoleniu i w czym szef go będzie wspierał. I to już zmienia nastawienie uczestników do szkolenia. Tak, przestajemy walczyć z takim oporem, aha, no ta pani na róże nie zatańczy, no jakoś musimy przetrwać te 2 dni, tak? Przestajemy słyszeć co drugie zdanie, to co tutaj już padło, w prawdziwym życiu jest zupełnie inaczej. Ponieważ jest plan na to, co z tym fantem zrobić w prawdziwym życiu, tak? Z tymi kompetencjami, z tą nową wiedzą. I to jest pierwszy etap. Drugi etap to jest szkolenie. Trzeci etap, fajnie żeby był, jest taki, który polega na tym, że szef uczestników dowiaduje się, co dla nich na tym szkoleniu było szczególnie istotne. Nie personalnie, tylko dla grupy. Jak sobie radzili z nowymi umiejętnościami, jak sobie wyobrażają ich wdrożenie, a potem rzeczywiście indywidualne wsparcie szefa dla każdego z uczestników. I jakby z jednej strony wsparcie, ale z drugiej strony też egzekwowanie używania tych umiejętności w nowej wersji czy nowych zupełnie kompetencji.
No i jest jeszcze follow-up tak zwany, czyli takie zajęcia, które wzmocnią efekt szkolenia i jednocześnie mamy szansę tam zebrać informacje od uczestników, jak im się działa w realności, w pracy.
Ja to nazywam po swojemu taki czas na dokręcanie śrubek, tak? To znaczy to jest kilkugodzinne spotkanie, gdzie dowiadujemy się od uczestników, co im wychodzi, co im nie bardzo wychodzi, jakie reakcje z otoczenia zebrali i w związku z tym, co jeszcze poprawić, co doprecyzować, jakie ćwiczenie czy jaką dyskusję przeprowadzić, żeby z większą łatwością i z większą skutecznością wdrożyli nowe zachowanie w codziennej pracy.
No bo to zachowanie właśnie jest kluczowe i tu możemy zahaczyć o to badanie efektywności szkoleń, że ma to związek też z tym, co się dzieje po szkoleniu, tak? Czyli badamy, w jaki sposób uczestnik wdraża to, czy wdraża. Natomiast badanie efektywności zaczyna się oczywiście jeszcze na szkoleniu. I najczęstszym sposobem na zbadanie efektywności jest ankieta poszkoleniowa, w której tak naprawdę badamy reakcję uczestników, satysfakcję można powiedzieć z tego, co się zadziało na szkoleniu.
Głównie chyba satysfakcja z trenera, bo jak trener jest fajny,
najczęściej
to i ankiety
tak
są fajne.
Chociaż jeżeli jedzenie jest paskudne i hotel obdrapany, to ma w ankietach swój odzew zawsze i najczęściej objawia się w ocenie trenera, bo niewiele więcej w tej ankiecie ocenić można.
To oczywiście zależy od tego, o co się pytamy w ankiecie.
Tak,
i bardzo ważne jest to właśnie, jak jest sformułowana ankieta. Często ankiety są robione sztampowo i bez większego zastanowienia tak naprawdę. Ja ostatnio spotkałam z takim podejściem, żeby pytać właśnie nie o te ciasteczka, które były, czy jak mi się podobał trener, tylko o to, czy jakie widzę szanse, że zastosuję rzeczywiście w pracy to, co to, czego się nauczyłem.
I to wcale nie zależy od tego, czy sposób uczenia był właściwy, bo to jest tylko jeden z czynników, bardzo wielu. Bardzo często jest tak, że to zależy od tego, czy mam warunki, żeby to zastosować. Żeby dać przykład, szkolimy ludzi z telefonicznego centrum obsługi klienta. Szkolimy ich z kontaktów, z budowania relacji z klientem, ze sposobu prowadzenia w taki sposób rozmowy telefonicznej z osobą dzwoniącą, żeby ta osoba była na koniec zadowolona. A potem się okazuje, że ci konsultanci rozliczani są z czasu rozmowy i z liczby rozmów. To znaczy ich premia zależy od tego, czy przeprowadzą określoną, dużą liczbę rozmów w ciągu dnia. W związku z tym cała uprzejmość, cała kindersztuba i cała sztuka prowadzenia konwersacji z myślą o zadowoleniu klienta, tak?
Ogranicza się to. Dziękuję, do widzenia.
Tak, tak, bo nie z tego są rozliczani. Więc też na etapie badania potrzeb szkoleniowych, tym, o którym mówiłyśmy wcześniej, warto sprawdzić, jak wygląda system motywacyjny i czy system motywacyjny w ogóle daje szansę na
wdrożenie efektów szkolenia. Mhm.
No dobrze, tu mamy te ankiety bezpośrednio po szkoleniu. Tu można pewnie sporo rzeczy sprawdzić, aczkolwiek im lepsze szkolenie, tym lepsze ankiety, mam poczucie. Znaczy
im lepsza atmosfera na szkoleniu, im lepiej uczestnicy się czują, tym lepsze są oceny w ankietach. Nie zawsze to jest w ścisłym powiązaniu z merytoryczną wartością szkolenia.
No właśnie, bo ja sobie wyobrażam entuzjastyczne ankiety po tym, kiedy trener, nie wiem, był dowcipny, z lekkością prowadził szkolenie.
Się bawili wszyscy
się świetnie bawili,
tak.
Po czym wrócili do pracy, zderzyli się z murem rzeczywistości. I efekt szkolenia był taki, że właśnie mają fajny podręcznik i nic się ich w pracy nie zdarzyło.
Zdarza się. Szczerze mówiąc, mnie nie bardzo się udaje przekonać klientów na przykład do tego, żeby jeszcze raz zbadać wdrażanie tych poszkoleniowych kompetencji po kilku miesiącach na przykład. Głównie dlatego, że w firmach nie ma na to czasu.
W pracy trenera wewnętrznego to jest łatwiejsze, bo trener widzi, co się wdraża, jak to wygląda.
Tak, to prawda. Natomiast samo nasze trenerów wewnętrznych poczucie, że coś się dzieje dobrze albo źle, że jest wdrażane albo nie, nie ma najczęściej takiej mocy przełożenia. HR, prezesi życzą sobie mieć twarde wyniki i twarde dowody na to, co jest, jaki jest efekt szkolenia. Natomiast istnieje bardzo wiele modeli oceny efektywności szkoleń. Natomiast żaden z nich nie jest obiektywny, a w dodatku większość z nich jest na tyle kosztowna, że niezależnie od tego, czy szkolenie jest wewnętrzne, czy zewnętrzne, to firma nie decyduje się na zastosowanie takiego badania, które miałoby rozsądne założenia.
Bo żeby zrobić porządne badanie, to należałoby zrobić badanie przed i po. Tak? Jeśli mówimy, że potrzebne są jakieś określone kompetencje, na przykład prezentacyjne, czy na przykład komunikacyjne, to trzeba by te kompetencje bardzo dokładnie sprecyzować, opisać, zbadać, czy uczestnicy szkolenia je posiadają i zbadać, czy ich używają. Bo to są dwie różne rzeczy, tak? Można jakąś umiejętność mieć, ale jej nie używać. i podobne badanie zrobić po szkoleniu. Czyli znowu zbadać, czy podwyższył się poziom znajomości danych zagadnień, poziom kompetencji na poziomie wiedzy i czy podwyższył się na poziomie stosowania ich, na poziomie zachowań. I to są kosztowne badania, więc do pewnego stopnia rozumiem, z jakiego powodu ich się nie robi.
I o ile na poziomie wiedzy można zrobić klasówkę, tak?
Ankiety przy szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych są bardzo popularne takie testy przed i po. Tak.
Test jest to typowy test wiedzowy najczęściej, ponieważ najłatwiej jest go sprawdzić, więc są to testy wyboru.
Widać, czy ta wiedza się powiększyła.
I tyle, tak? Natomiast nie ma właściwie możliwości przy takich szkoleniach sprawdzić zachowań po.
Czyli jedyna nadzieja tak naprawdę jest w tym, że człowiek, który idzie na szkolenie, ma silną motywację, żeby zmienić określone zachowania, bo na przykład wierzy w to, że jak zmieni coś, coś usprawni, to wpłynie pozytywnie na jego pracę.
To jedno, zdecydowanie najważniejsze. No i drugie, szansa na to, że ma zaangażowanego menedżera, któremu zależy na rozwoju jego podwładnych. W związku z tym uzyska od tego menedżera wsparcie różnego rodzaju w zastosowaniu tych nowych umiejętności.
Bądź jeszcze jest trzecia możliwość, przychodzi mi. Będzie na tyle zaangażowany i upierdliwy, przepraszam za to słowo, trener, który będzie angażował się w cały proces szkoleniowy, a nie tylko w prowadzenie szkolenia czy poprowadzenie warsztatu.
To w przypadku trenerów wewnętrznych jest możliwe, bo trener zewnętrzny nie jest dopuszczany właściwie później do uczestników. Ja mogę napisać maila z przypominałką, mogę zaproponować, żeby do mnie zatelefonowali. Oczywiście robię to i to czasem się zdarza, ale na dłuższą metę ja zrobiłam swoje zadanie i klient nie chce, żebym się wtrącała w jego sprawy biznesowe.
W niektórych przypadkach mamy możliwość dojścia i objęcia opieką, powiedzmy, trenerską całego procesu, ale rzeczywiście jest to szalenie rzadkie.
Rzadkość. Namawiamy na więcej.
Namawiamy zdecydowanie.
W takim razie życzę paniom, żeby takie procesy, gdzie udział trenera jest przewidziany od samego początku, planowania w ogóle szkolenia, aż po wdrożenie, pełne wdrożenie, był znacznie większy. Żeby odsetek takich szkoleń zbliżał się do 100.
Tego się będziemy trzymać.
Fantastycznie.
Tak.
Proszę Państwa, Państwa i moimi gośćmi były pani Anna Zaręba, trenerka, facylitatorka, trenerka biznesu i coach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pani Agnieszka Staroń, właścicielka firmy Maga Consulting, coach, trenerka, autorka bloga Przyjazny Coaching. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Za chwilę informacje, pani Ewa Podolska i audycja Dość Przemocy. Realizował dzisiejszą audycję Karol Kowalewicz, wydawała Małgorzata Wołczyńska. Dziękuję wam za wspólną godzinę. Ja się nazywam Marzena Mazur i oczywiście bardzo serdecznie i gorąco zapraszam na kolejną audycję Strefa Szefa, ponieważ za tydzień porozmawiamy o zarządzaniu talentami w firmach. I tu od razu powiem, że w chwili obecnej istnieje taki duży podział na myślenie o talentach. Część rynku twierdzi, że wybieramy najlepszych, inwestujemy dużo w jednostki, a potem robimy wszystko, żeby te jednostki w naszej firmie zostały, czyli rzeczywiście staramy się znaleźć talenty, wypromować je, zainwestować, wyszkolić, rozwinąć i potem zaproponować im jakieś odpowiedzialne funkcje w naszej firmie. Natomiast drugie takie dosyć nowe przekonanie na temat talentów twierdzi, że właśnie nie, idźmy szeroką ławą, szkólmy wszystkich pracowników jak leci, każdemu dajmy ten sam pakiet rozwojowy, a ci najlepsi, którzy będą chcieli zostać i z nami się rozwijać dalej, sami się wyłonią. No i pytanie, co robić? Przez lata robiono bardzo wąskie właśnie programy dla talentów, tylko wyłącznie. Teraz coraz częściej się mówi o szerokiej ławie. W którą stronę pójść, jakie są plusy i minusy każdego z tych rozwiązań. O tym właśnie będziemy dyskutowali za tydzień, a ja już teraz gorąco na tą dyskusję zapraszam. To była Strefa Szefa. Do usłyszenia.
Strefa szefa.